Twojej sprawie. Zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. 40 lat minęło. Pierwsze strajki w lipcu 80 roku były reakcją na podwyżki cen słoniny, mięsa i wędlin. Wprowadzono oczywiście te podwyżki nie po raz pierwszy, były przez ekipę Edwarda Gierka. Najpierw był Świdnik, potem Lublin. Tam właśnie wybuchł strajk o niespotykanej skali. Wydarzenia te otworzyły drogę do sierpnia 80. Po raz pierwszy w PRL-u podpisano porozumienia ze strajkującymi, a władzą komunistyczną. 25 lat później z Lublina do Gdańska jedzie pociąg przypominający historię Solidarności. Z tamtego spotkania na kolejowej rampie w Zielonej Górze pozostało mi 5 minut nagrania. I to właśnie na bazie tych 5 minut powstał reportaż Pamięć.
Tutaj w walizce mamy pamiątki, bo niektórzy ludzie bardzo przygotowują się na spotkanie z nami i wręcz właśnie tutaj jak pan ze Szczecina przegrał nam kasetę z wydarzeniami ze strajków w Stoczni Szczecińskiej i jeden pan w Warszawie przyniósł nam 13-tomowy pamiętnik. Ludzie przyniosą nam też na przykład tutaj z Poznania mamy flagi Solidarności. Były robione w stanie wojennym i pan opowiadał, że rzeczywiście bał się, że może przyjść SB i po prostu za to może pójść siedzieć. No przynoszą też...
No i Wałęsa jest.
Tak.
Ja pamiętam ten znaczek właśnie, zrobiony domowym sposobem właściwie on jest, nie? Z tą flagą Solidarności.
Tak, tak. I to jest ta jedna z opasek Solidarności, które też podarował nam pan z Poznania.
Jedziemy po prostu z historią lubelskiego lipca. Na żywo rozmawiając z ludźmi, którzy pamiętają tamten czas. Zbieramy te historie, nagrywamy je.
Ja pamiętam 81 rok, prowadzenie stanu wojennego, kiedy pracowałem we Wrocławiu w cukrowni na Klęcinie na kampanii wyborczej, bo w tym czasie akurat studiowałem we Wrocławiu. Jak się przeprowadziłem do Zbąszynka, to jako jeden z pierwszych z kolegami, żeśmy zakładali Solidarność akurat, bo ja pracowałem wtedy na kolei w stacji pozaklasowej Zbąszynek i zakładałem Solidarność.
Moja rodzina bardzo się identyfikowała z tym związkiem. Często byłem takim pseudokurierem, który w wieku 15 lat, pamiętam w Sulechowie kiedyś się bardzo bałem na rogatkach, jak to jeszcze były te patrole, takie gazetki wiozłem sobie bez przepustki i zatrzymali ten autobus, no ale jakoś się udało. No, fakt, że nie było to dużo, bo to były 3 czy 4 gazetki. Byłem za młody, żeby mnie tak sprawdzali.
Byłem na obchodach w Lublinie, 25 lat Solidarności i wreszcie ktoś powiedział, że nie tylko Gdańsk to był, nie? Bo 2 dni wcześniej był Świdnik. Wyszedł przewodniczący rolników, niepozorny człowiek. On powiedział, że 2 lata wcześniej z Kroniem działał. Też go ganiali. Trudno powiedzieć, kiedy to konkretnie zaczęło się. To nie można powiedzieć, że to w Gdańsku czy w Lublinie. Ludzie cierpieli wcześniej.
Z organizacyjnego punktu widzenia to Gdańsk był o tyle prostszy, dlatego że była brama, czyli była bardziej wola rozmów, to po prostu mogło się udać, nie?
Chcę przypomnieć, tak jak mówiłem, że ja wychodzę jako ostatni, a jak będzie niebezpiecznie, ja wychodzę jako pierwszy. Chodzi o wygranie sprawy i musimy ją wygrać, no nie ma innej koncepcji, nie ma dyskusji.
Ten tekst wczoraj, który słyszałam w wykonaniu tego, ten pan na poczekaniu skomponował melodię, tak coś jak balladę. Sam tekst zaczyna się wspaniale, bo jest proste słowa. Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij, opowiemy ci o tych wypadkach. O tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących. O tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących. O tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie...
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka.
Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj jo jutro także dla ciebie.
Bardzo dobrze, że pamięć nie ginie. Bo my pamiętamy o tych czasach, co było parę lat temu, nie? A mamy żywą historię ludzi rzeczywiście bohaterskich, którzy postawili się takiemu dużemu bratu, nie?
Bo ofiary, no jak każdy zryw, były, są i będą, kiedy to są wydarzenia, można powiedzieć, niekontrolowane, bo były wtedy spontaniczne i niekontrolowane. Natomiast myślę sobie, że należy pamiętać o tym, co z tego dobrego wynika.
Jedno słowo, które utkwiło wam w pamięci.
Może wolność.
Panie premierze, tu jeszcze troszeczkę jest nie tak, bo tak. Tworzące nowe, niezależne, samorządne związki. Ponieważ mamy trzy określenia, proponuję jednak niezależne. Ponieważ naprawdę większość jest za niezależne, dlatego proponuję już tu nie stwarzać problemów. Niech zostaną, tak, niezależne związki zawodowe. To niech będzie trzy określenia, niezależne, samorządne związki zawodowe.
Dobrze. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo.
Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy.
Bo to jest historia bezwzględnie. Nie byliśmy pewni, nie wierzyliśmy tutaj w Zielonej Górze, że to coś będzie. Radom, a szczególnie przespawane pociągi w Ursusie, mówię, coś będzie, coś się z tego wykluje. Już po Gdańsku byliśmy pewni. Pracowałem w kopalni, też się bałem. Bałem się i to nie kryje tego.
A czego się pan bał?
Żeby z pracy nie wyrzucili. Gdzie ja pójdę wtedy? Wróciłem do kopalni i w Hucie skończyłem pracę jako emeryt już. Ten sentyment ciągnie, to jest, coś pozostaje tym. Program Solidarności. Pewnie, tam są brudy, pewne kamyki trzeba odrzucić, te zakręty wyprostować. Choćby ta lustracja, wcześniej ją było zrobić.
No, no było, ale były, są zrobił trudności. Grubą kreskę.
No właśnie, no. Ta gruba kreska, ona zawaliła tę sprawę. Tu błąd popełnił. To dopiero będzie bardzo fajnie, to piękne wspomnienia za 100 lat. Bo teraz to na razie wszystko jest takie, jeszcze ta oliwa, jeszcze ta brudna pływa po tej wodzie. Ale to będzie dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony, że jednak ta solidarność powstała. Pójdę do domu i będę opowiadał.
Tak, wolność, równość, można powiedzieć w pewnych sytuacjach. To słowo solidarność skupia sobie no, te takie rzeczy i te dobre idee.
Moi rodzice są akurat przykładem osób, które były zaangażowane, ale nie jako jakieś topowe postacie najważniejsze, ale no, były w związku, uczestniczyły w działaniach, ale potem się to rozmyło. Niestety, przyszedł stan wojenny, przyszły takie... No te ciężkie czasy, taka bezradność się pojawiła. Są jakieś stare gazety przechowywane, są jakieś strzępy wspomnień. Była solidarność, podobało im się, zapisali się, ale no, nic za tym więcej nie poszło.
Nie byłem w stanie wojennym, w rezerwie. Wojsko? 13 grudnia, nie, w policji, w ZOMO. To znaczy, no, przykaz był taki, bo nie karani to musieli być w ZOMO, nie? Ale tu Zielona Góra miała spokój całkowity.
No tak, ale był pan wtedy po drugiej stronie.
Musiałem, nie, bo takie było zalecenia. Ale czy to do dobrego doprowadziło, bo nic efektów tego nie było. Mój ojciec w 76 roku zmarł, ja był w Chabarowsku-Komsomolsku, 8 lat w bagrach rosyjskich. To mówił już, z przodu łata, z tyłu łata, tak wygląda demokrata. No bo tak jest.
Przychodzą ludzie, którzy byli w Solidarności, już tej Solidarności nie są. Z tych rozmów, które ja przeprowadziłam, wynika, że w większości jednak ludzie są zadowoleni z tego, co się stało. Oczywiście za każdym razem powtarzają, że to straszna spontaniczność wtedy nimi kierowała i że w pewnym momencie chyba stracili nad tą falą kontrolę. Natomiast nie spotkałam się z takimi zarzutami, że to by było naprawdę najgorsze, co nas spotkało w ciągu ostatnich 25 lat.
Chcemy zapytać o to, jak postrzegają Polskę, która jest teraz, co zostało w niej z tych ideałów Solidarności. Jest wielu oczywiście rozgoryczonych tym, że te ideały tak nie do końca zostały zrealizowane, że jakby Solidarność nie dokończyła dzieła, tak mówią, ale są również tacy, którzy są pełni nadziei, pełni wiary w to, że jednak się coś zmieni, będzie lepiej i będzie inaczej. I opowiadają swoje historie, niekiedy bardzo traumatyczne, o aresztowaniach, o zatrzymaniach, o przesłuchaniach. Poznawanie tego, zrozumienie tej rzeczywistości, zrozumienie tego, co było, tego, co przeżywali moi rodzice, tego, co przeżywali moi dziadkowie, jest bardzo ważne.
A co przeżywali twoi rodzice?
Byli wtedy studentami, opowiadali mi, jak stały czołgi pod akademikami, jak słuchali Radia Wolna Europa, jak nagrywali na kasetach piosenki, jak to było zakazane. I poznając tą historię, lepiej rozumiem to, być może, kim jestem i jak zostałem ukształtowany.
Stocznia Wałęsa, Solidarność Polska, były same ważne słowa. Wydawało mi się to wtedy takie masowe. Jeden powiedział, inni za nim szli, możemy coś, ale być może nie robimy tego już dla siebie, dla przyszłych pokoleń. Nie wiem, te dzieci wyrosły. Czy mogą powiedzieć, że jest okej?
Moi rodzice byli na spotkaniu z Lechem Wałęsą, przynieśli materiały, ulotki z autografem Lecha Wałęsy, pamiętam znaczki Solidarności. Gdzieś to było, gdzieś tam było obok mnie. Ja urodziłam się w lutym 83 roku, więc nie byłam świadoma tego, co się dzieje, natomiast też po trochu to coraz bardziej do mnie dochodziło i pamiętam, że coś się działo i chyba teraz wiem, że dobrze się działo. Przyniosło pewność, przyniosło wolność, przyniosło nadzieję. Tak naprawdę, no, Solidarność, jestem za granicą, to ludzie, którzy słyszą, że jestem z Polski, no to obok Jana Pawła II wymieniają Lecha Wałęsa i Solidarność. Ja mam nadzieję, że gdzieś tam moje dzieci, moi wnukowie będą o tym pamiętać, bo ja się będę starać, żeby pamiętali.
Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić.
W 25-lecie Solidarności, a było to 27 lipca w 2005 roku, przez Sejm Rzeczpospolitej dzień 31 sierpnia został ustanowiony Świętem Państwowym i od 15 lat to Dzień Solidarności i Wolności. 15 lat temu była okazja do spotkania na antenie z ludźmi, którzy byli bohaterami Polskiego Sierpnia.
Doskonale pamiętam ten okres, bo to trudno zapomnieć.
Stefania Hejmanowska, członek Prezydium Solidarności Zakładowej NSZZ Solidarność w Stylonie, internowana, senator pierwszej kadencji.
Poza tym chylę czoła przed tymi, którzy w tym czasie działali. I to nie tylko, tak jak Regionalna Komisja Wykonawcza, już mówię w tej chwili o stanie wojennym aż do 1989 roku. Nie tylko ci, którzy byli w tej regionalnej komisji, ale również kolporterzy, drukarze. Było ich bardzo dużo i dzięki temu, że trwała ta walka przez 9 lat, odzyskaliśmy niepodległość. A trudno nie pamiętać, przecież to jest szmat czasu zabrany z wolności, z życia, ciągłe aresztowania. Siedziałam zresztą w 1985 roku, byłam aresztowana w Krzywańcu 7 miesięcy. Także to się nie da zapomnieć.
Niektórzy mówią, że to też są zaprzepaszczone niektórych. Tych działaczy tamtego czasu, tego pierwszego solidarnościowego, walczącego nurtu, marzenia gdzieś zostały zaprzepaszczone. Czy pani marzenia zostały spełnione, pani senator?
To znaczy tak, no w takiej mierze, w jakiej ja sobie wyobrażałam, że odzyskamy niepodległość. Oczywiście, nie zgadzam się z kosztami, które płacimy za reformę gospodarczą, reformę polityczną, kosztami, które ponoszą ci najsłabsi i najbiedniejsi. Ale z kolei nie można powiedzieć, że nie zyskaliśmy. Zyskaliśmy bardzo dużo. Niepodległość, wolność. Inaczej podchodzimy do wielu spraw teraz, aniżeli przedtem. I ja nie żałuję tego okresu. Naprawdę nie żałuję.
A gdzie pani trzyma tego pamiątki z tego czasu solidarnościowej walki?
W szufladzie w domu. Część przekazałam, a resztę trzymam. Ja nie uważam siebie za wielkiego kombatanta, ale uważam, że to są sprawy historii i o tym trzeba pamiętać i o tym trzeba mówić. Trochę mam mało czasu, żeby na ten temat pisać. na co namawiają mnie moje wnuki.
Opisać tamtą rzeczywistość jest trudno, bowiem jak wszyscy, którzy pochylają się nad historią 25-letniej Solidarności, to mówią, że brakuje źródeł historycznych, bo stan wojenny oprzedł się z tymi źródłami bardzo brutalnie.
U mnie Bogu dzięki ocalały wszystkie moje, znaczy może nie tyle Bogu dzięki, co dzięki sąsiadom, ocalały wszystkie pamiątki, dokumenty.
Stanisław Szymkowiak, przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Lumelu, członek Krajowej Komisji Solidarności w Gdańsku.
No przyznam się, że mam mnóstwo tych pamiątek. Trudno się z nimi rozstać, szczerze powiem, aczkolwiek jeżeli będzie taka potrzeba. Żyją jeszcze świadkowie tych dni,
tak,
i mają dokumenty, mają namacalne pamiątki z tamtych lat i warto z nich korzystać. Warto korzystać także z ich opisów, bo z tego dosyć mało korzystamy niestety.
Ja jedną nogą jeszcze jestem za oceanem, a drugą nogą tutaj.
Jarosław Nanowski, przewodniczący Rolniczej Solidarności Rolników Indywidualnych w Zielonej Górze. Prześladowany, zatrzymany, internowany w stanie wojennym. Powrócił do kraju po 24 latach.
Jak to w końcu rozwiąże, trudno mi jeszcze powiedzieć.
Wyjechał pan do Kanady, czy do Stanów Zjednoczonych najpierw?
Do Stanów Zjednoczonych, ale wówczas było embargo nałożone na Polskę i nie było połączenia żadnego z Polską między Stanami. Odleciałem do Montrealu na lotnisko Mirabel i stamtąd odjechałem do Stanów. Za paszporty w jedną stronę dla siebie i dla mojej rodziny zapłaciłem dla PRL-u 20 milionów złotych wówczas.
Pomogłem wyjechać za granicę, ale pomogłem dlatego, że Służba Bezpieczeństwa tak dopiekła tej rodzinie, że to było jedyne wyjście, żeby im pomóc. I rozumiem tych, którzy wtedy wyjeżdżali.
Były spotkania w Nowym Jorku dosyć często tych byłych działaczy Solidarności jednej, drugiej, robotniczej i rolniczej, aczkolwiek ilość rolników była znikoma w stosunku do emigracji robotniczej, że tak się wyrażę, Solidarności Robotniczej. Niemniej jednak pamiętam, gdy pierwszy raz tam byłem na Brooklinie w takim ośrodku polonijnym, to pamiętam, powiedziałem, że przyszło nam się wrastać w beton, bo oczywiście ja zawsze myślę o roślinie, która musi mieć miękkie podłoże. My jako nowo przybyli do bardzo ciekawego, ale jakże dalekiego nam kraju, co do tradycji, co do historii, co do kultury, co do wszystkiego innego.
Ale tak, trochę to był pana wybór.
Czy ja musiałem? Na pewno uznany byłem za najbardziej represjonowanego w stanie wojennym tuż po wyjściu z internowania. Oczywiście miałem wizyty bez przerwy specjalistów od pana Kiszczaka z Warszawy, nie mówiąc lokalnych, prawda, i w ogóle byłem bardzo, bardzo prześladowanym, tak koledzy uznali. Można powiedzieć, że może nawet i pękłem troszeczkę i nie sądziłem, że w ogóle Związek Radziecki się tak szybko rozwali i rzeczywiście wtedy zdecydowałem się na wyjazd do Stanów.
Związek istnieje, co prawda już nie jest 10-milionowy niestety.
Jasne.
Ale związek istnieje, ma trochę inne zadania. Na plecach związku, na plecach robotników, na plecach tych, którzy wtedy walczyli o lepsze jutro dla ludzi, dla swoich dzieci i dla siebie, przejechali się różni karierowicze i za niektórych mi po prostu wstyd.
Czy było jeszcze warto właśnie?
Warto. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, zrobiłbym to jeszcze raz. Gdybym był mądrzejszy o dzisiejsze doświadczenia, zrobiłbym to może trochę inaczej.
Ja niczego bym nie zmienił. Tak samo bym.
Czyli w 81 roku dałby się pan wrzucić na przykład do samochodu, bo słyszałam, że na panu siedzieli funkcjonariusze SB. Ręce i nogi panu wystawały z tego pojazdu, kiedy pana wieziono na dołki.
Tak, ale w każdym razie ja niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił.
Ja tak samo bym walczyła. Na pewno w tej chwili musiałabym się zająć trochę inną konspiracją z uwagi na stan zdrowia i na wiek, ale wtedy uważam, że tak trzeba, tak być powinno i nie żałuję tego absolutnie nie. Ja troszeczkę tylko różnię się, jeśli chodzi o sprawy wyjazdów za granicę. Zawsze byłam przeciwko i do dzisiaj jestem tego samego zdania. Nie wyjechałabym. Byli tacy, którzy nie musieli, a wyjechali, ale byli tacy, którzy rzeczywiście byli tak prześladowani, że po prostu, tak jak powiedział pan, który wrócił po 24 latach, że pewnie się w jakiejś chwili załamał. Mhm. Człowiek ma też granice wytrzymałości i ja tak usprawiedliwiam, ale wolno mi mieć takie własne zdanie, że ja bym po prostu nie wyjechała i dzisiaj mam takie samo zdanie.
Pani Stefaniu, czy pamięta Pani 21 postulatów?
Pamiętam, bo przygotowując się tutaj do spotkania, aha, przejrzałam te swoje notatki i troszeczkę tej dokumentacji.
A pamięta Pani postulat 16?
16 to był chyba o służbie zdrowia.
Tak jest. Poprawi warunki pracy służby zdrowia, to zapewni pełną opiekę nad osobami pracującymi. Ciągle aktualne, proszę Państwa, prawda?
W czasach, kiedy staniały łzy oraz byle kto na siłę rozczulał, pełnym blaskiem zalśniło spod rdzy wyświechtane słowo postulat. Już nie brzmi dla nas jak szyfr, stary wiersz o współczesnej treści. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Więc zostaną w nas te noce nieprzespane i te bramy fabryczne wśród kwiatów, gdy przestała nagle być sloganem dyktatura proletariatu i gdy słuchał w napięciu kto żyw niespokojnych, niepewnych wieści, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Będą z tego legendy i sagi, będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia, że się zdarzył piękny, mądry zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzywd, lecz nie obca dłoń je przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, lecz nie obca dłoń je przekreśli. Wierzę w każdy przyszły dzień i rok i miesiąc, pracowity, obfity, łaskawszy. Wierzę bowiem w sierpień 80, co strzeżony pozostanie na zawsze, jak solidny dokerski nit, jak ten wiersz, co powiada, że jeśli są w ojczyźnie rachunki krzywd, to ich obca dłoń nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli.
Przeżywałem te postulaty i akurat byłem wówczas w Gdańsku i włączyłem się od razu do tego ruchu rolniczego, tam żeśmy się spotykali. Natomiast na dziś boleję nad tym, że mało aktywny Związek Rolników Indywidualnych jest i widzę jego potrzebę ogromną. Muszą młodzi ludzie uczyć się, jak korzystać z funduszy krajowych, funduszy europejskich, pomocowych dla rolnictwa.
Jest takie hasło, chyba aktualny, jak Państwo sądzą, nie ma godności bez solidarności, pomimo że to już nie 10-milionowy związek. Czy widzą Państwo rolę solidarności w tych czasach, kiedy łamane są prawa pracownicze? Czy solidarność powinna być teraz czystym związkiem zawodowym? Dbać o zachowanie równowagi społecznej, tak powiedziałabym, tak zapytałabym.
Czasy się rzeczywiście zmieniły, zmieniły się zadania, ale zwróćcie Państwo uwagę, ile postulatów do dzisiaj jest niezrealizowanych. Tych postulatów, które stanowią światowe dziedzictwo kultury, zostały wpisane na taką listę, do dzisiaj nie są zrealizowane. Do dzisiaj na przykład walczymy o system emerytalny, rentowy. To też jest jeden z postulatów.
Ja myślę, że tutaj jest przeogromne pole do działania dla Związku Byłych Represjonowanych. Ten związek powinien w ogóle być bardzo aktywny i powinien po prostu zatroszczyć się o preferencje dla byłych działaczy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. W ogóle powinniśmy, że tak powiem, zyskać prawa kombatanta, aczkolwiek ja nie chciałbym razem usiąść naprzeciw z kombatantem z SB czy coś takiego. Niemniej jednak Związek Byłych Represjonowanych, Internowanych ma ogromne pole do popisu.
Wtedy było nas 10 milionów. Teraz jest nas za mało. Za mało i pozwoliliśmy na to, żeby Polskę zawłaszczyli nie ci ludzie, którzy powinni. Powstały olbrzymie fortuny, powstały olbrzymie majątki. Zawłaszczono polską własność. tylko dlatego, że było nas za mało, że zabrakło solidarności i konsekwencji walki.
Większość przecież państwa kolegów, którzy byli internowani w więzieniu, którym złamano kariery zawodowe, nie odnalazła się w tym świecie brutalnego, powiedziałabym, neoliberalizmu, prawda? I nawet nie starają się o uczestniczenie w jakichkolwiek obchodach.
To jest właśnie ten koszt reformy gospodarczej i politycznej, którą ponoszą ci, którzy są najbiedniejsi i po prostu nie umieją się też znaleźć w tej chwili. A poza tym chcę powiedzieć, że Związek Zawodowy Solidarność nie może być tylko związkiem zawodowym bez spraw polityki, bo to wszystko się razem łączy. Ale dzieje się wielka krzywda tym, którzy są bez pracy i oni utworzyli takie stowarzyszenie, sami o siebie nawzajem dbają. Związek Zawodowy Solidarność powinien stanąć w ich obronie.
Od tamtej rozmowy minęło 15 lat. Nie ma z nami Stefanii Hejmanowskiej, odeszła w marcu 2014 roku, i Stanisława Szymkowiaka, którego pożegnaliśmy w maju ubiegłego roku. Zostaje pamięć. A za chwilę rozmowa z Maciejem Jankowskim, zasłużonym działaczem Solidarności, wieloletnim przewodniczącym zarządu regionu w Zielonej Górze.
Pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Dzień dobry, witam serdecznie pana.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Trudno było się dodzwonić do pana teraz w poniedziałek 31 sierpnia. Co pan robił w tym dniu?
31 sierpnia byłem na uroczystościach w Zielonej Górze na posiedzeniu zarządu regionu i później na takich spotkaniach też rocznicowych.
A gdzie pan był 40 lat temu?
Byłem wtedy pracownikiem rejonowego przedsiębiorstwa melioracyjnego w Kożuchowie. Tam mieszkałem i tam śledziliśmy wydarzenia, które dzieją się na wybrzeżu. Tradycja słuchania Wolnej Europy była u mnie w domu, to jeszcze tato cały czas był na nasłuchu. Pozwoliła mi również śledzić te wydarzenia poprzez właśnie Radio Wolna Europa i jeszcze, jak dobrze się ustawiło, to Głos Ameryki też można było złapać i wtedy stamtąd uzyskiwałem informacje, co dzieje się na wybrzeżu.
Od września 1980 roku współorganizował pan już komitet założycielski NSZZ Solidarność.
Tak, byłem jednym z pięciu członków założycieli Solidarności w Zakładzie Pracy. Zakład był o tyle trudny do organizacji budowania związku, dlatego że było to przedsiębiorstwo, które funkcjonowało na terenie połowy województwa i były różne budowy i wszędzie trzeba było dotrzeć z informacjami, z deklaracjami. To troszkę trwało, ale udało nam się i ponad 80% załogi, ponad 300-osobowej zapisało się wtedy do Solidarności.
A pamięta pan tych czterech, czy tych czworo, którzy z panem wtedy organizowali komitet założycielski w Kożuchowie? Pamięta pan nazwiska tych ludzi?
Na pewno był to kolega Henryk Bordych, Szatkowski, elektryk zakładu, jak się nazywał, tego nie pamiętam. Była to piątka, która rzeczywiście mogła i chciała po prostu zaangażować się.
Czy pan się wtedy bał?
Tak, oczywiście, że nie było jasne i nie było gwarancji, że wszystko nam się uda, ale wszyscy uczyliśmy się tego, jak to robić. W Kożuchowie największym zakładem i takim wiodącym i wiodącą organizacją związkową była organizacja zakładu sprzęgieł w Kożuchowie i z kombinatu rolnego w Kożuchowie. Także to były największe zakłady pracy i ci koledzy z tych zakładów pracy również byli zaraz na początku września w Gdańsku. Przywieźli i ulotki, materiały i informacje, co się dzieje w tym czasie w Gdańsku. Także to pozwoliło nam w jakiś sposób ukierunkować się, bo nikt z nas wcześniej nie miał takiego doświadczenia, jak tworzyć organizację, co robić w jakiś sposób.
80. rok, młodzi ludzie, nadzieja, radość, ale i przecież to, co się mogło zdarzyć, gdyby się to wszystko nie powiodło wówczas,
ale, panie Macieju. Pani redaktor, ja wrócę do roku wcześniej, czyli 79 roku i pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, który mówił na placu wtedy Zwycięstwa, dzisiaj Piłsudskiego, o tym, żeby wstąpił Duch Twój i odnowił oblicze tej ziemi. I to pobudziło nas wszystkich. To pokazało nam, jak jest nas dużo, jak jest dużo osób, które myślą i czują tak samo.
Czym dla pana wtedy, rok później, 80. rok, były porozumienia sierpniowe?
To była podstawa do takiego działania i planowania pewnych rzeczy i realizowania szerszych spraw niż tylko sprawy pracownicze i związkowe. Dlatego też i wtedy, i dzisiaj Solidarność określa się nie związkiem zawodowym, a ruchem społecznym, bo to wtedy dotyczyło różnych spraw. Od wolności słowa, od uwolnienia więźniów politycznych, a ten pierwszy postulat o utworzeniu niezależnych samorządnych związków, niezależnych od partii, od pracodawcy, no to były rzeczy, które były podstawowe wtedy. Natomiast niektóre sprawy związane z postulatami, one do dzisiaj jeszcze nie są aktualne, a niektóre dopiero co rok, dwa zostały, że tak powiem, rozpatrzone i podjęte zostały decyzje przez władze dające na przykład wolne niedziele, a myśmy walczyli o wolne soboty wtedy i tam postulat mówił o wolnych sobotach, o zabraniu przywilejów klasom, elitom partyjnym, to też było ważne polityczne. To wychodziło ponad sprawy te socjalne, pracownicze.
Rozmawiam, przypominam państwu, z Maciejem Jankowskim. Czy pan nosił Lecha w klapie?
Nosiłem, oczywiście. Nosiłem Lecha w klapie w roku 90-91. Rozklejałem jego plakaty, rozdawałem ulotki i wierzyłem, że rzeczywiście Lech jest tym przywódcą, który zrealizuje to, o czym wszyscy marzymy. Mam tych znaczków troszkę, tak.
Bo przecież pan w stanie wojennym współorganizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin i kolportował pan prasę podziemną.
Dużą część przekazałem do zarządu regionu, zabrałem ze sobą, bo po prostu w domu nie było gdzie tego trzymać. I z regionu przekazaliśmy większość materiałów do archiwum państwowego. Część jest wykorzystywana do prac, które były pisane na temat Solidarności Zielonogórskiej. Część sięgamy czasami z dyrektorem Dzwonkowskim do różnych materiałów, przygotowując wystawy okolicznościowe, rocznicowe. Takie w tych latach, kiedy pełniłem funkcję przewodniczącego, to organizowaliśmy na terenie Zielonej Góry i nie tylko.
Potem już poszedł pan w taką pracę i działalność polityczną, społeczną. Był pan posłem przecież, tak? Był pan burmistrzem Kożuchowa.
To już były późniejsze czasy, ale jeszcze były piękne przeżycia, uczenie się demokracji, udział w pierwszym walnym zebraniu delegatów regionu zielonogórskiego. To były niesamowite przeżycia. Trajk lubogórski. Będę pamiętał do końca.
Przez wiele lat był pan przewodniczącym zarządu regionu w Zielonej Górze. szefował pan związkowi przez 26 lat. Nie ubiegał się pan o kadencję następną, kolejną. Zmęczyła pana Solidarność?
Nie, nie to, że zmęczyła Solidarność. Ja jestem członkiem Solidarności aktywnym i jeżeli potrzeba gdzieś jakiegoś wsparcia i pomocy, to jak najbardziej staram się młodszym kolegom pomóc. Natomiast te wszystkie działania, no one wynikały z tego, że Solidarność cały czas w jakiś sposób była ze mną od 80 roku poprzez stan wojenny i później budowanie nowej Solidarności, zaangażowanie się w wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie. Po wyborach samorządowych jako członek zarządu regionu zostałem burmistrzem Kozuchowa. W 92 roku pojechałem jako delegat ze swojego zakładu pracy i jako burmistrz na walne zebranie delegatów i nagle rodzina i najbliżsi dowiedzieli się, że przestałem być burmistrzem i zostałem przewodniczącym zarządu regionu. I to później już dalej wszystkie te inne stanowiska były konsekwencją tego mojego już zaangażowania się całkowicie w działalność związkową, z której później wynikała działalność ta poselska, bo związek zaangażował się bardzo mocno w budowanie akcji wyborczej Solidarność. Byłem jednym z liderów w województwie i zostałem parlamentarzystą. Po skończeniu posłowania zostało mi zaproponowane stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej przez przewodniczącego Śniadka i przez 8 lat pełniłem funkcję również wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej. Także trochę tych funkcji związkowych było, ale to było realizowanie takiego mojego marzenia i chęci pomocy tam, gdzie tylko to jest możliwe, pomocy ludziom. I to zostało. Spotykam ludzi, którzy dziękują, ale również jest czasami przykro, jak spotykam ludzi, którzy mówią, i co ta Solidarność nam dała.
Rozmawiałam z panią Stefanią Hejmanowską, ze Stanisławem Szymkowiakiem i z Jarosławem Nanowskim, którzy wtedy mówili, że ważne jest to, żeby tych ludzi, którzy w drugim, trzecim szeregu, ale przecież także walczyli o tę wolność i niepodległość w 80 roku, żeby przypomnieć innym ludziom, którzy mają możliwości, żeby mogli mieć dodatek do emerytury. Słyszałam, że wszyscy działacze, kombatanci tamtych czasów będą mieli dodatkowe pieniądze.
Już ustawa jest o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych, która daje status działacza lub osoby represjonowanej. I na wniosek takiej osoby szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Działaczy może przyznać świadczenie, które wynika z tej ustawy, taki dodatek do emerytury w wysokości, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś około 430 zł. Natomiast kilka tygodni chyba temu została przyjęta ustawa z inicjatywy prezydenta chyba Andrzeja Dudy, by tym działaczom Solidarności, działaczom opozycji, którzy mają niższą emeryturę niż 2400 zł, żeby do tej kwoty po prostu dopłacić wyrównanie. Tak jak pani redaktor powiedziała, byli w drugim, trzecim czy piątym szeregu i dzięki nim, nie dzięki tylko jednemu Lechowi Wałęsie i jeszcze tam może niektórym bohaterom, którzy uważają, że oni sami obalili komunę, że dzięki tym ludziom tu na dole w zakładach pracy udało się ten system obalić.
Mamy Grunwald, mamy Wiedeń, Bitwę Warszawską, mamy wielkich pisarzy jak Herberta Miłosza, Szymborską, Jana Pawła II, którego pan wspominał. To są symbole narodowe. Czy Solidarność powinna się stać takim symbolem, symbolem narodowym, jak pan myśli?
Ja myślę, że jest symbolem narodowym, tylko że
nie dla wszystkich.
Symbolem rozdzieranym, że w tej chwili każdy by chciał ten symbol zabrać dla siebie. A tak jak pani mówi, jeżeli będzie symbolem narodowym, to wtedy będzie symbolem wszystkich. Myślę, że spadkobiercom to jestem przekonany, spadkobiercą tego symbolu i tej solidarności jest Związek Zawodowy Solidarność, bo on był od samego początku tym symbolem. Z Solidarności wielu ludzi odeszło w różne sfery działania życia publicznego. Nikt ich nie wyrzucał. Sami podjęli taką decyzję i wybrali taką drogę, ale Związek Zawodowy Solidarność pozostał w tym samym miejscu i opiera swoją działalność o te same wartości, które zostały zapisane w statut Solidarności zarejestrowany w 80 roku.
Wszyscy, którzy opowiadają o tym, co się wydarzyło na Wybrzeżu w 1980 roku i później, jak to poszło w głąb, to mówią, że to rewolucja była społeczna. I my teraz obserwujemy wydarzenia na Białorusi, gdzie hymnem stały się mury Jacka Kaczmarskiego. Jedna z ulubionych przecież pana pieśni.
Tak.
Powiedzie im się tak jak Polakom w 1980 roku?
My w 80 roku mieliśmy już doświadczenia lat poprzednich, roku 56, 70, 76 roku. Doświadczenie poprzednich lat pozwoliło wspólnie działać nie tylko robotnikom, nie tylko studentom oddzielnie, nie tylko inteligencji, ale wszystkich razem. I tutaj Solidarność miała również doradcę. Miała również osoby, które mogły stanąć na czele tych protestów i to pozwoliło w jakiś sposób bardzo szybko zorganizować się w działanie takie strukturalne. Natomiast na Białorusi dzisiaj wiemy już, że ktoś tam próbuje budować na bazie tego protestu partię, co do której pani, która kandydowała na urząd prezydenta i jest jakby liderką tej opozycji, uważa, że to za wcześnie na budowanie partii. I tu już zaczynają się pewne podziały, pewne konflikty. Dlatego myślę, że będzie to bardzo trudne.
Ale może mury runą.
Oby runęły, oby później nie powstawały drugie mury, tak jak również śpiewał Jacek Kaczmarski, że mury stoją.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia, proszę pisać wspomnienia, bo przecież tylko one zostają później.
Dziękuję bardzo, ze wspomnieniami to trochę
trudniej. Maciej Jankowski był gościem audycji W Twojej Sprawie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. 40 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, po 18 dniach strajku okupacyjnego w sali BHP w Stoczni Gdańskiej, podpisano historyczne porozumienia i zakończyły one dwumiesięczną falę strajków w całej Polsce, w której wzięło udział 700 zakładów pracy i doprowadziły do powstania niezależnych związków zawodowych. Dzień wcześniej podobne porozumienie podpisano w Szczecinie 3 września w Jastrzębiu Zdroju, dzisiaj akurat mija 40 lat, a 11 września w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. Wydarzenia tamtych dni, tamtego strajku, narodzin tamtej Solidarności i ludzi, którzy tę historię, jedną z najpiękniejszych, tworzyli, trzeba opowiadać. Ta audycja zostanie w archiwum Radia Zachód. Bo ważna jest pamięć. Grażyna Walkowiak, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Sama melodia bez słów.
niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklaski śmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Kajdany połambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali bruk. Ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał słuchany w kroku w huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na